Popołudnie Wnet.
A my punktualnie, jak przedwojenna kolej państwowa, wyruszamy 5 minut później 17. Mieczysław Kasprzak, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego w studio. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu.
Prosto z Podkarpacia, ale tym razem z Sejmu, droga nie była tak daleka. Exposé jest, coś pana uderzyło, coś skomentujemy z wystąpienia pana ministra?
Znaczy powiem tak, co było widoczne? Było długie. Było rozwlekłe takie, niepotrzebnie tam znalazły się takie różne elementy drobiazgowe, jakieś opisówki, to zamazało rzeczywisty obraz, miało być co zrobiliśmy, co zrobimy, a były takie tam, że podświetlamy budynki, że coś tam, to myślę, że to nie przystoi na takie duże wydarzenie jak exposé ministra spraw zagranicznych.
No chociaż dużo to było takich punktów, z którym być może PSL mogłoby się zgodzić, jak obrona polskich wartości i suwerenności w ramach Unii Europejskiej, jak budowanie Unii Europejskiej wolnych narodów.
No zgadza się. W Unii Europejskiej jest w tej chwili wiele problemów i one narastają i trzeba pracować nad tym, aby te problemy jak najszybciej rozwiązać, co na pewno nie będzie łatwe, bo Unia Europejska to jest duże zróżnicowanie 28-27 w przyszłości pewnie krajów. Każdy ma swój jakiś interes w tym wszystkim. Natomiast naszym zdaniem najważniejsze jest to, co podkreślamy zawsze, żeby Polska była liczącym się krajem w Unii Europejskiej, żeby z nami zaczęto się liczyć i poważnie nas traktować, żeby to nie było tylko tutaj u nas na zewnątrz mówione, że jesteśmy wielcy, a tam pojedziemy, to posadzą nas gdzieś pod ścianą. I tutaj trzeba robić wszystko, szukać sposobów, jak to zrobić.
Pytanie, czy tak jest w Unii Europejskiej, to zostawimy w zawieszeniu i w domyślności dla naszych słuchaczy, ale czy PSL jest partią, która jest poważnie traktowana w ramach Koalicji Europejskiej?
W ramach Koalicji Europejskiej. Koalicja Europejska dopiero powstała. Koalicja Europejska, oczywiście, że jesteśmy poważnie traktowani. My mamy swój program i tutaj nie damy sobie wmówić. Mamy swoją historię, swoją tradycję i nikt nam nie będzie mówił, że my jacyś różowi jesteśmy, pomarańczowi, bo to mnie śmieszy. Do mnie dzisiaj podszedł jeden ze znajomych z PiS-u i mówi, to ty jeszcze koniczynkę nosisz w klapie? Ja noszę 40 lat koniczynkę w klapie i zawsze będę nosił i to nie ma nic wspólnego z tym, że podpisaliśmy porozumienie nieprogramowe, bo to nie jest wspólny program, to jest po prostu wspólne pójście do wyborów i koniec, kropka.
Do jednych wyborów. Pytanie, czy można wrócić? Czy to jest tak, że jak już się wejdzie z kimś na wspólną listę, zwłaszcza z silniejszym partnerem, to potem tak łatwo jest wrócić do samodzielnego startu?
Nie ma takiego zagrożenia. Mamy tutaj dwie możliwości. Trzeciej już nie ma. Albo sami, albo w tej samej grupie. Porozumienie dotyczy tego, co w tej chwili się będzie odbywać, a więc majowych wyborów. Co będzie na jesień, to trudno powiedzieć. Na pewno będzie to duże doświadczenie, bo dla każdego z ugrupowań, szczególnie tych liczących się jak Platformy Obywatelskiej, jak Polskie Stronnictwo Ludowe, bo to nowa formuła, jeżeli chodzi o układanie list. To nie jest łatwe, powiem wprost, układanie wspólnych list, no i sama kampania wyborcza, bo to już nie jest tak, że mamy jednorodną listę, tylko tam są poszczególne osoby, które reprezentują składowe wszystkie, więc będziemy widzieli, jak będą się zachowywać, czy będą się wszyscy lojalnie zachowywać, uczciwie i będziemy z tego wyciągać wnioski.
A to te rozmowy są takie, że można wskazywać, że ktoś jest nielojalny w tych rozmowach?
No zobaczymy. Nie, do tej pory nie było takich. Oczywiście rozmowy były trudne, bo Polskie Stronnictwo Ludowe też swoje warunki stawiało, bo my łatwo swojej skóry nie sprzedajemy, bo to jest też w jakimś sensie dla nas taka wizerunkowa utrata tożsamości. To trzeba się z tym zgodzić, bo część
wyborczą na Podkarpaciu. Może to szokować, kiedy się patrzy na to, co robi Rafał Trzaskowski w stolicy, to jak to potem to znaczy, nie, w regionie...
Nie, to nam przypisują Trzaskowski. Co my mamy wspólnego z Trzaskowskim? Trzaskowski sobie wspólne robi coś w Warszawie, ani myśmy się pod tym nie podpisywali, ale ani my z nim nie jesteśmy w koalicji, ani w Warszawie.
Z nawet jego partią państwo są.
Ale Platforma Obywatelska też jest chyba niezadowolona z tego, co zrobił Trzaskowski. Trzaskowski myślę, że niepotrzebnie to zrobił. Moim zdaniem niepotrzebnie to zrobił, bo to nikomu nie służy, to nie buduje jakiegoś zaufania. Natomiast my jako Polskie Stronnictwo Ludowe nie odpychamy tego od siebie, bo nie mamy... A czy wy się odcinacie? My się nie mamy od czego odcinać, bo my z tym nie mamy nic wspólnego.
Chociaż pan poseł Kalinowski mówił, że w przyszłości związki partnerskie jakoś unormowane być powinny.
To znaczy... Każdy ma, oczywiście, że powinno być to w jakiś sposób, bo to w tej chwili jest bardzo emocjonalnie wykorzystywane w rozgrywkach politycznych. Bo to, co się dzieje w tej chwili na lewicy, to jest szczególnie widoczne, że tam jest prześcigiwanie się, kto jest bardziej lewicowy, kto wymyśli jakieś głupoty.
I państwo jako PSL padacie tego ofiarą. Poniekąd.
Dostajemy, panie redaktorze,
odłamkiem tej wojny się... dostajecie.
Nie, żadnym odłamkiem nie dostajemy. Nasze notowania ostatnio wzrosły, no. No i jak dostajemy odłamkiem? Nie, naprawdę wmawianie, bo to jest takie wmawianie wyborcom społeczeństwa i pan redaktor się w tej chwili doskonale w to wpisuje. No, panie redaktorze, no co ja mam wspólnego z Trzaskowskim? Ja go widziałem gdzieś w Sejmie, nie znam jego programu. Nawet myśmy się pod jego żadnym programem, jego deklaracjami nie podpisywali i nie zamierzamy się podpisywać. Wręcz odcinamy się od tego. Dlaczego ma nas to uderzyć?
Trudno się dziwić, no, podpisaliście wspólną deklarację, macie wspólne listy i to nie tylko jest nasz głos, ale także chociażby głosy starostów czy samorządowców z Wielkopolski, którzy mówili, że no, ten LGBT to tak nie po drodze z ich poglądami.
Ale co my mamy wspólnego z LGBT? No, my ani tego nie będziemy forsować i nigdy nie forsowaliśmy, nie będziemy popierać, nie będziemy się pod tym podpisywać, a że w tej chwili z tego robi się wielką kampanię wyborczą, bo to jest dobre do dzielenia społeczeństwa i szukania takiej linii podziału, to ja temu, jeżeli by nie było LGBT, to prawdopodobnie byłoby coś innego. Większość tych, którzy dyskutują na ten temat, czy wyrażają jakieś niezadowolenie, to nawet nie wie, o co w tym chodzi. Ja też nawet się nie staram w to wgłębiać, bo mnie to po prostu nie interesuje. Ja swoim życiem zostałem wychowany w takich, a nie innych warunkach i tak zachowują się ludowcy. Natomiast na siłę im się wciska, że myśmy jakieś tam, no to co nawet na Podkarpaciu się działo w ubiegłą sobotę. No co my z tym mamy wspólnego? Jakieś seksowanie? No... Do czego to jest potrzebne komu?
Chociaż Mateusz Morawiecki być może trafnie zauważył, że ta lista koalicji europejskiej jest taka, że do urny wyborczej taka magiczna skrzynka wrzucasz Mikołajczyka, wychodzi Gomułka. Ktoś zagłosuje na PSL, licząc, że wybierze konserwatywnego ludowca, a z tych głosów potem wyjdzie jakiś przedstawiciel SLD na przykład.
Jak ludzie chcą wybierać PSL-owca i zagłosują na niego, to on wyjdzie. Na Podkarpaciu na pierwszym miejscu jest Czesław Siekierski z Polskiego Stronnictwa Ludowego i jeżeli ludzie na niego zagłosują, a myślę, że zagłosują, to jest twardy ludowiec, prawdziwy ludowiec z dziada, pradziada, który też ma określony pogląd na ten temat, o którym dzisiaj rozmawiamy, to nie ma takiego zagrożenia, że akurat, no jakim cudem właśnie my, ludowcy, możemy zapobiec temu, żeby ludzie, którzy są może nie mile widziani, niechętnie widziani w Europarlamencie, nie dostali się tam. Bo jeżeli ludzie zagłosują na ludowców, to zablokujemy innych.
No ale wtedy, no dobrze, to jest już ciężka matematyka wyborcza. Wróćmy do prostszej matematyki. Ile tych jedynek będzie? Trzy?
To jest trzy jedynki, tak. Trzy
i to
jedynki.
Jest pewne, że to jest Podkarpacie, województwo lubelskie i mazowieckie.
I Mazowsze, tak.
I to jest zagwarantowane. Dwie dwójki.
Dwie dwójki.
I trzy trójki.
I trzy trójki.
No to prosta matematyka. I tutaj nie ma jakichś zakus ze strony Platformy Nowoczesnej czy SLD, żeby trochę uszczuplić
Nie. Te rozmowy trwały dość długo. Myślę, że no, to jest ta lojalność. Zachowujemy się uczciwie, lojalnie. Stanowimy jedną grupę, jeżeli chodzi o Platformę, bo to głównie, trzeba powiedzieć, jest Platforma i Polskie Stronnictwo, no, Lewica. No
jeszcze SLD ma trochę SLD. Pieniędzy i trochę struktur.
Tak. Natomiast my mamy swoich kandydatów, jednego albo kilku na liście i oni będą walczyć o głosy i oni będą zdobywać poparcie i zabiegają o to, żeby mieć jak największe poparcie.
Teraz PSL ma 4 europosłów, co będzie miarą sukcesu?
Miarą sukcesu będzie, jeżeli uzyskamy 3, bo w tej chwili 3 może być i 4, bo 2 też może zdobyć, może być i 5. Sytuacja jest dynamiczna.
Kiedy pan poseł będzie się cieszył? Spotkamy się 27 w studio Radia Wnet i pan poseł będzie szczęśliwy, kiedy będzie 3, czy kiedy?
To znaczy, ja powiem tak, mnie też namawiano do startowania w tych wyborach. To nie jest jakiś wielki sukces. Ważne, żeby wybrać tam dobrych ludzi, odpowiedzialnych ludzi, którzy godnie się będą zachowywać. Mnie namawiano, żebym startował. Moje miejsce jest tutaj w tym parlamencie. Wiele wezwań podjąłem, otwartych spraw mam, nad którymi pracuję. Jest u mnie Czesław Siekierski, który jest znakomitym fachowcem, jedną z liczących się postaci w Parlamencie Europejskim, szanowana postać. On jest przewodniczącym Komisji Rolnictwa. Naprawdę to jest znana postać na salonach europejskich. Ja będę się cieszył. Dla mnie będzie dużą satysfakcją, jeżeli Czesław Siekierski będę robił wszystko, żeby dostał się po raz kolejny do Europarlamentu.
Tyle o wyborach do Europarlamentu, a w tle są te wybory do Sejmu. Dzisiaj z mównicy sejmowej już wspominałem ten fragment, kiedy pan poseł Halicki mówił, to jest ostatnie wystąpienie ministra Czaputowicza, bo za rok już będzie inny minister. Padło takie hasło, wracamy, to mówili politycy Platformy, wracają z takim hasłem rozliczenia Prawa i Sprawiedliwości. Chciałem zapytać się, czy PSL to hasło popiera, twardego rozliczenia obecnego rządu z Trybunałem Stanu, z więzieniami, z innymi atrybutami rozliczenia włącznie.
Nie, no, nie dajmy się zwariować. W polityce jest tak, że raz się wygrywa wybory, raz się przegrywa. To jest normalne, bo monolit taki trwający w nieskończoność to ma negatywne też skutki. Może to jest dobre dla tych, którzy są na stanowiskach, ale dla zarządzania państwem, dla funkcjonowania państwa to ma złe skutki. Nie może być tak, że i to jest niemożliwe, żeby wsadzać do więzienia i rozliczenia są potrzebne. Poprzednicy, jak też przyszli, mówili, że będą rozliczać, zamykać wszystkich. No i kogo zamknęli? I kogo? Miały być audyty robione, takie przekręty w każdym ministerstwie. Pamiętamy pierwsze konferencje prasowe, panie ministrze. W każdym ministerstwie przekręty. A w Ministerstwie Rolnictwa to już samo zło było. No i co się okazało? Że teraz trzeba się tłumaczyć z tego, co się przez 3 lata zrobiło, a tego zła dalej nie widać.
Nie, ale pan Balcerowicz, osoba chyba ważna dla państwa koalicjantów, dla Platformy, dla Nowoczesnej szczególnie, mówi, teraz nie będzie litości. Teraz będziemy rozliczać Prawo i Sprawiedliwość ze wszystkiego. Pytanie, czy w pana opinii jest z czego? Czy to jest rząd, który dopuścił się zbrodni?
To znaczy, trudno mówić o zbrodni, bo panie redaktorze, ja nie słyszałem, żeby ktoś kogoś wprost zamordował czy coś. Ludzie giną, umierają, ale w inny sposób. No problemy
są. O zbrodni
są.
Politycznej oczywiście myślałem.
Tutaj zbrodni politycznej, nie ma zbrodni politycznej. Można rozliczać, jeżeli się wejdzie do ministerstwa, bo tak to bywa, jeżeli się później okaże, bo w tej chwili opozycja nawet nie ma dostępu do materiałów. Można kierować się tym, co od państwa dziennikarze się dowiemy, co tam gdzieś z przecieków jakichś. Natomiast jeżeli ma się później wgląd w to, co się działo, to się sprawdza i to jest obowiązkiem tych, którzy przejmują władzę, rozliczenie tego. Ale to nie polega na tym, że się kogoś zamyka, wyprowadza w kajdankach. To trzeba sprawdzić i rozliczenie jest potrzebne.
A 3 lata, no już prawie 4 rządów Prawa i Sprawiedliwości, to jest dobry okres dla Polski?
Znaczy, można było zrobić dużo więcej. Można było, powiem panu co, zrobić, nie dzielić tak społeczeństwa, bo dla świętego spokoju i dla lepszego to jest metoda w strategii zarządzania opisywana, że najlepiej to jest podzielić ludzi, a szczególnie taki kawał jest, jak niesiesz szczury na plecach, żeby cię po plecach nie gryzły, to pomieszaj trochę, one się same zaczną gryźć. I tak u nas się dzieje, napuści się jednych na drugich, ludzie się podzieli, no i wtedy jest święty spokój, można łatwo, ale to...
Pytanie, kto jest bardziej winny w tym dzieleniu?
No, myślę, że panie redaktorze, więcej narzędzi i to skutecznych mają ci, którzy mają władzę.
Piątka Kaczyńskiego to jest coś, co państwo będą popierać?
A myśmy cały czas sprawy społeczne popierali i będziemy popierać, tylko mnie przeraża jedno, że nie robi się tego systemowo, tylko robi się premiowo-wyborczo. Bo proszę popatrzeć, od 3 lat mówiliśmy, dajmy na pierwsze dziecko. Przecież ja sam zgłaszałem, pan redaktor słyszał w Sejmie co najmniej 2 projekty. Dajmy złotówka za złotówkę, nie przeszło. To teraz nagle z dnia na dzień, no tak źle się gdzieś podziało, że trzeba było to zrobić. Czy system emerytalny? Emerytura bez podatku. Wszyscy oczekują na to. Wszyscy oczekują. Nie było pieniędzy. Argument, jaki był wtedy, kiedy ja zgłaszałem ten projekt, system w ZUS-ie nie przyjmie tego, potrzebny jest rok do przestrojenia systemu informatycznego, żeby to wypłacić. Nie, że brakuje pieniędzy, tylko system nie przyjmie. A teraz się okazuje, że w przeciągu 2 miesięcy system wszystko przyjmie, wypłaci się w przeciągu miesiąca. To nie jest systemowe rozwiązanie i ludzie na to nie oczekują.
Tylko z drugiej strony, kiedy będzie emerytura bez podatku, to więcej ci skorzystają, że mają wyższą emeryturę. A ci z najniższą stosunkowo najmniej skorzystają. A tutaj,
na 500 jest... plus jak jest? Jak już jesteśmy konsekwentni, to w wszystkich przypadkach, redaktorze.
Ale jeżeli ktoś zarabia 2000, to dla niego 500 na pierwsze dziecko jest więcej niż jak ktoś zarabia 6000, prawda?
No dobrze, ale tak samo jak ktoś emeryturą. Ma 6000 na członka rodziny i jeszcze 500 mu się dopłaca,
Ale z drugiej strony pytanie, jak to zrobić, żeby koszty nie były wyższe obsługi?
Proszę pana, w przeciągu jednego dnia ogłoszono, jeszcze nie wiedząc, jak to się zrobi, a my już mamy gotowy pomysł. Możemy rozłożyć w czasie. Może za 5 lat dojdziemy do tych, co mają po 5000, ale zacznijmy od tych, którzy mają po 880 zł. I dajmy. I to będzie systemowe. To będzie wiadomo, że co miesiąc każdy dostaje, a nie jednorazowo. I bądźcie grzeczni.
Poza LGBT dziennikarze uwielbiają pytać państwa o te różnice programowe.
Ależ Nowoczesna pan mówi, to tak, kręci. No.
PSL mówi tak. To ja o to nie zapytam. Ale zapytam przykład o likwidację IPN-u. To był postulat Platformy. Pan poseł popiera likwidację IPN-u?
To znaczy popierać nie popieram, bo potrzebna jest instytucja, która będzie badać naszą historię, z tym, że te badania muszą być rzetelne, uczciwe i wiarygodne.
A teraz takie nie są?
Wiele wątpliwości jest w tym zakresie. Ja uważam, że nie można budować historii na zamówienie, natomiast jednostki badawcze, jednostki te są potrzebne i to powinno funkcjonować, bo wiele rzeczy mamy jeszcze nie wyjaśnione, ale to powinno być nie robione na zapotrzebowanie polityczne, bo przychodzą następni i zmieniają to. To nie jest taka... Lepiej zrobić raz, a porządnie i uczciwie i to będzie miało jakąś wartość historyczną i to będzie szanowane i uznawane.
CBA do likwidacji czy do pozostawienia?
To CBA jest potrzebne, bo na pewno przestępcy byli, są i będą i w każdym systemie, w każdym państwie, w każdym ustroju nie ma indywidualnej. Jest potrzebna instytucja śledcza, która będzie walczyć z korupcją, z przestępczością.
I w tej trójce jeszcze prywatyzacja telewizji publicznej. Stanowisko pana posła.
Prywatyzacja telewizji publicznej. Telewizja publiczna jest potrzebna, tylko musi spełniać swoją misję. Ciekawe jest, jeżeli ja płacę abonament, bo płacę abonament, byśmy złożyliśmy propozycję, aby znieść abonament dla telewidzów. Niech budżet utrzymuje tak, jak to w tej chwili się dzieje. Dobrowolnie niech każdy płaci. Ja płacę abonament, tylko chciałbym być na równych warunkach traktowany. traktowany w tej telewizji. Nie, żeby tam było 5-1, tylko żeby było równo i redaktor, żeby był arbitrem, a nie jednym z uczestników debaty.
Tak być powinno. 3 razy nie, czyli w zasadzie jakby po tych 3 kwestiach pana posła gdzieś przypisać, to bliżej Prawa i Sprawiedliwości niż Platformy Obywatelskiej.
Nie, dlatego, że my racjonalnie się zachowujemy, my patrzymy na to wszystko, co jest potrzebne ludziom, natomiast no, mówienie dzisiaj o Prawie i Sprawiedliwości jako partnerze do Polskiego Stronnictwa Ludowego, to jest niepoważne, panie redaktorze. Przecież celem Prawa i Sprawiedliwości było zniszczenie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Oni to wprost mówili w swoich wystąpieniach publicznie z trybuny sejmowej, na korytarzach sejmowych. Więc pan redaktor jakby wiedział, że ma wroga, który za panem chodzi i wprost mówi: ja cię zniszczę, ja cię podpalę, ja cię spalę, to jest twój ostatni dzień, ostatni rok, to co pan by go szanował?
Ale z drugiej strony bliskość programowa jest większa niż wasza z Nowoczesną.
To co, wcześniej nie wiedzieli, jaki my program mamy? Przecież my swojego programu nie zmieniamy. On jest mniej więcej stały, znany. Partia historyczna. To, że akurat elektoraty się nasze w dużej mierze pokrywają, to nie oznacza, że kogoś trzeba zjadać, niszczyć i wyrok śmierci postawić na niego.
To jeszcze zapytam, bo jak rozumiem, w takiej opcji, w tym, co pan powiedział, nie ma możliwości, żeby była koalicja z PiS-em po wyborach. Gdyby była taka sytuacja, że albo z Biedroniem, albo z PiS-em.
No nie, no pan tutaj ze skrajności na skrajność skacze. To pierwsze, pan przesadził to bardzo grubo. Natomiast powiem tak, w polityce nie ma takich możliwości. Nigdy nie ma. Natomiast akurat ten pierwszy przypadek jest dla nas nie do zaakceptowania, mówię wprost.
Nie będzie takiej możliwości.
Taka
będzie arytmetyka, że będziecie państwo języczkiem uwagi, to ono się nie przychali na prawo.
Nie ma takiej opcji. My się pod tym nie podpiszemy. No bo tu trzeba już wtedy wypracować jakieś stanowiska. My mówimy wprost, emerytura bez podatku, sprawy społeczne, to co jest system, ale systemowe rozwiązania, systemowe, nie nagradzać, nie kupować ludzi, bo to jest takie nieuczciwe. Natomiast systemowe rozwiązania i pomoc ludziom.
To na koniec pytanie najtrudniejsze, bo kiedyś lidera państwa w regionie, czyli pana posła Burego, jaka jest sytuacja, jak w ogóle struktury się odnoszą do tych zarzutów i procesów, jakie ma były lider PSL na Podkarpaciu?
No ja nie wiem, tych zarzutów jakoś nie widać. Ja nie wiem, jaka jest dzisiaj sytuacja, po prostu ja się tym nie interesuję. Ja zostałem szefem na Podkarpaciu, ja muszę się tym zajmować. Oczywiście ponieśliśmy i w wyborach, i w późniejszym okresie określoną szkodę polityczną z tego tytułu, natomiast mnie zastanawia jedno, że to już 4. rok, a żadnych zarzutów nie postawiono. Żadnych zarzutów, panie redaktorze, więc ja sam się zastanawiam, co jest grane, co było robione.
Ja mam co nieco inną wiedzę, bo zdaje się, tych zarzutów trochę jest i spraw przed sądem się toczy, panie pośle.
No dobrze, no to to jak sprawnie sądy działają? 4 lata?
No to takie sądy są, jakie są, każdy chce reformy sądownictwa. Ale tak szczerze, dla pana, pan poseł Bury, pan Jan Bury jest osobą uczciwą i czystą, czy osobą, która gdzieś tam w ramach swojej politycznej działalności zagubiła kompas moralny?
Ja nie wiem tego. Od tego są instytucje, organy ścigania. Ja bym też chciał to wiedzieć. Czym? Po prostu ja nie będę prowadził prywatnego śledztwa. Nie otrzymuję, rok temu chyba ostatnio widziałem gdzieś na ulicy Jana Burego, przecież nie zapytam go, czy ty jesteś uczciwy, a swojego śledztwa nie będę prowadził. Od tego są 4 lata, panie redaktorze. Dobrze, to można już chyba było, jak jest tyle tych zarzutów, co ja słyszałem, to chociaż jeden postawić i przeprowadzić jakieś postępowanie i co, nic? To ile jeszcze? 4 lata? Sprawy się przedawnią. Jak to tak
sądy
będzie?
Sądy pracują tak, jak pracują, być może.
No dlaczego tak pracują?
Być może potrzebna jest głębsza reforma wymiaru sprawiedliwości.
Tak?
Jeszcze.
No to nie było czasu na to, panie redaktorze. Nie było czasu.
No właśnie.
Wymieniono wszystkich już prezesów sądów, chyba żaden się nie uchował. I co?
A może
są jakieś problemy inne. Nie jestem tutaj adwokatem naprawdę pana Burego, bo nie mam w tym żadnego interesu. Dla mnie jest ważne, aby sprawę proszę mi uwierzyć, żeby sprawa została doprowadzona do końca, wyjaśniona i ludziom można powiedzieć, był winny, nie był winny. Koniec, kropka. A takie, to jest robione celowo, wie pan, bo co dwa tygodnie, co miesiąc się artykuł pokazuje w gazecie i grzejemy, jakie to ten PSL jest zły, Bury, a Kasprzak to pewnie taki sam, jak Bury był, więc dla mnie to jest niekorzystna sytuacja i dla ludowców w ogóle, dla Polskiego Stronnictwa Ludowego i może o to chodzi, żeby łapać króliczka i nigdy go nie złapać.
No i tu stawiamy kropkę, Mieczysław Kasprzak, debiut w studio Radia Wnet, za co bardzo dziękuję, panie
również dziękuję panu redaktorowi, dziękuję państwu, miłego popołudnia.
Mieczysław Kasprzak, poseł PSL, był gościem Popołudnia Wnet na 87,8 w Warszawie, 95,2 w Krakowie i www.net.fm 17.30. To należy nam się dobry oddech muzyczny, ale muzyka z zadumą, bo posłuchamy o majorze Łupaszko, bo nawiążemy tej rozmowy poprzedniej sprzed rozmowy z panem posłem o tym, że być może w Białymstoku zniknie ulica imienia majora Szendzielarza. My posłuchajmy, kim był żołnierz niezłomny.